Na początek łączymy się z Weroniką Marczuk, Ukrainką mieszkającą w Polsce, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
W dniu rosyjskiej napaści na Ukrainę mówiła Pani z nadzieją, że może jednak ten agresor będzie atakować tylko obiekty wojskowe, może oszczędzi cywilów. No niestety okazał się taką pozbawioną ludzkich uczuć bestią. Czy spodziewała się jednak Pani, że aż taką, żeby posuwać się właśnie do ludobójstwa, gwałtów, tortur, grabieży? Spodziewała się Pani tego?
Niestety się nikt nie spodziewał. Mówię, że niestety, ponieważ myślę, że gdybyśmy się spodziewali, być może moglibyśmy chociaż trochę bardziej się do tego przygotować. Przygotować ludzi, siebie. My naprawdę w najgorszych snach, ja mówię o wszystkich, kogo znam i znam naprawdę ludzi nawet bardzo wysoko postawionych w Ukrainie, mimo że dzisiaj wychodzą informacje o tym, że wiele z osób wiedziało o tej napaści, ale chyba rzeczywiście nie poznałam nikogo, kto by przypuszczał, że dojdzie do takich przestępstw i do takiego koszmaru, który dzisiaj przeżywamy.
Zawsze porównuje Pani Ukrainę do takiej pięknej dziewczyny, mówiąc, że jest najpiękniejsza na świecie. No ale teraz serce krwawi, jak się patrzy na ten ogrom cierpienia, bólu, na te zgliszcza, w które zamieniły się piękne budowle. No Pani rodzinny Kijów, zrównany z ziemią Mariupol, unurzana we krwi Bucza i inne sąsiednie miasta. Aż się boję pytać, jak Pani to znosi? Bo światu trudno to przyjąć, to znieść. A jak znosi to człowiek, który patrzy na swoją ojczyznę?
Szczerze, nie zniosłabym tego i chyba bym nie przeżyła, gdybym nie miała odniesienia i nie miałabym swoich ludzi tam. Proszę sobie wyobrazić, że oni wszyscy trwają, oni wszyscy radzą sobie.
Swoi ludzie to znaczy pani rodzina tam jest, poza mamą, która jest w Polsce.
Tak, ale ja nie mówię tylko o rodzinie. Mam bardzo dużo ludzi, z którymi pracuję, pracowałam, przyjaciół, ja się tam wychowałam, ja jestem bardzo relacyjna, w związku z czym naprawdę mam bardzo dużo kontaktów i ja z ludźmi te kontakty utrzymuję i po prostu każdy z tych, kto tam, to jest moja siła. Ja nie mam prawa mówić o swoich uczuciach i swoim ciężarze. Być może dlatego pracuję dzień i noc i nie mam nawet westchnienia i już czuję to. Ale to jedyne, co ja mogę zrobić, żeby im pomagać i naprawdę oni są moją siłą, moim wsparciem, bo co my możemy narzekać w porównaniu z tym, co oni tam przeżywają? A tak jak w każdej sytuacji życiowej, jak widzimy, niestety, kiedy jesteśmy postawieni przed faktem, my nie mamy innego wyjścia, my musimy przetrwać i dlatego oni są bohaterami moimi i stąd ja mam tę siłę.
No a jak oni to znoszą? Żyją nadzieją, że się to kiedyś skończy, że agresor opuści ich ziemię, czy że świat pomoże?
To nie jest nadzieja, to już jest taka pewność. Kiedy stajesz twarzą w twarz ze śmiercią, to jesteś przekonany, że jest albo ty, albo ona. I oni są przekonani, że wytrwają, bo w nich jest prawda. To jest nieprawdopodobnie duża siła. I ja ją też czuję w sobie. Ja ją wielokrotnie w życiu czułam w sytuacjach mocnych zagrożenia i takich stresowych. Nigdy nie wiedziałam, skąd to się bierze, ale wydaje mi się, że to jest jakiś taki może nawet genotyp nacji, bo teraz prześledzić się da już na tych faktach, które są oczywiste, że niejednokrotnie nasi przodkowie byli stawiani w takich sytuacjach. To jest coś takiego, że ta siła jest tak ogromna, że jesteś przekonany, że nie ma mocy na nią, nie ma. Nawet kiedy wiemy, że liczebnie armia wroga jest większa, że możliwości mają większe, to po prostu przyjmujesz taką tezę i to jest tak jak z wiarą, że rzeczywiście ludzi ratuje wiara, bo ona potrafi być mocniejsza niż 100 osób, które są w złej wierze. I ta dobra wiara powinna wygrać. I my w to wierzymy i widać, że świat powoli zaczyna się skłaniać ku temu, że to jest możliwe. I ja też w to wierzę. Po prostu nie jestem w stanie wyobrazić sobie, że może być inaczej, bo inaczej nie rozumiem, po co byłby ten świat. A jeśli wierzymy, że jest sens tego świata, jakiś większy, wszechświata powiedziałabym, to być może nawet tym wielkim, że tak powiem, ofiarnym wysiłkiem i ofiarami ma być coś opłacone, co zmieni ten chory świat na ten dobry. I myślę, że pogodziliśmy się z tym, że akurat Ukraina ma tą rolę odegrać, bo od zawsze wiedzieliśmy, że geopolitycznie jest taka jej niestety rola, a nie inna. No i coś w tym jest większego, wie pani, niż po prostu kalkulacja czołgów przeciwko czołgom i osób przeciwko osobom, bo to nie jest równe. Ktoś ma rację, ktoś stoi za prawdę, za życie, a ktoś jest po prostu ostatnim koszmarem świata, który powinien szczeznąć i wierzymy w to, że to się uda dokonać.
No nie bez kozery rozmawiam o tym z panią w Wielki Piątek, bo katolicy przeżywają dziś Wielki Piątek i przygotowują się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. No wtedy zazwyczaj odżywa nadzieja, że dobro wygra ostatecznie ze złem. I pani, podobnie jak no chyba wszyscy Ukraińcy, mam nadzieję, że wszyscy, wierzy, że w tej okrutnej, brutalnej wojnie też zwycięży dobro i ostatecznie Ukraina osiągnie tę wymarzoną wolność.
Nie wyobrażam sobie inaczej. Ukraińcy się nigdy nie poddadzą. Nigdy nikt nie zrobi z niewolnika normalnego człowieka. Myślę, że oni sobie z tego zdają sprawę. Chyba, że posuną się do jakiejś totalnej katastrofy i zniszczą jakąś ogromną po prostu siłą niszczycielską wszystko, no to wtedy to według mnie to świat powinien zareagować i po prostu odpowiedzieć. Natomiast patrząc na to właśnie poprzez takie normalne wyobrażenia, nawet dzisiejsze, które po prostu obserwujemy, no to może im się uda zgładzić niestety jakiś korytarz sobie wybudować i po prostu jak nie będzie tam nikogo, bo już zajadą, ja tego już nie chcę tego w ogóle nawet wypowiadać, ten kawałek ziemi, na którym im zależy, ale i tak wierzę w to, że Ukraińcy tego nigdy nie zostawią i będą walczyć o swoje ziemię do końca.
Genotyp Ukraińców, zwycięzców, patriotów, bohaterów na razie wygrywa. Wspomniała pani o reakcji świata, a jak z pani perspektywy ta reakcja świata wygląda? Jest satysfakcjonująca, czy oczekiwania są inne i jakie?
My już się zastanawiamy, co by musiało się wydarzyć najgorszego, żeby ruszyć tymi politykami, tymi rządami, które śpią. Mamy na razie jeden instrument, który właśnie trafił do nas w ręce i chcielibyśmy wszystkich prosić o podpisanie petycji, która na podstawie konstytucji pozwala suwerenom, każdego zresztą państwa na świecie, podpisać się pod takim wezwaniem do własnych rządów, żeby zapewnili Ukrainie to, co deklarują. I naprawdę to jest instrument, który może zadziałać, bo kiedy zbierze się po milionie albo kilka podpisów pod taką petycją, którą bardzo proszę rozpowszechnić, to żaden władca nie będzie mógł sobie pozwolić, marząc o wyborach, czegoś nie wykonać, czego żąda suweren. I prezydent Zeleński nie będzie musiał się tylko prosić od siebie, tylko powie, szanowny panie Macron albo inny rządzący. Właśnie widzieliśmy petycję i powiedzmy milion obywateli żąda od pana pewnych zachowań, więc może by pan wykonał. I myślę, że to jest instrument dzisiaj demokratyczny, zdrowy i rozsądny, który możemy użyć i spróbujmy tak.
Z tym Macronem to bardzo celnie, bo tam przecież druga tura wyborów prezydenckich we Francji, więc głos opinii publicznej liczy się bardziej niż kiedykolwiek. Mówi pani, żeby się politycy obudzili. Chodzi głównie o dostawy broni, ale też oczywiście sankcje. Takie sankcje, które po prostu powalą Putina na kolana i się już nie podniesie.
Ja myślę, że każdy z nich ma jeszcze, brzydko mówiąc, pod stołem tyle instrumentów. Każdy wie, jak dokładnie jego państwo jest połączone z Rosją i jak szybciutko można uciąć te połączenia. Oficjalnie oczywiście mówimy o tych rzeczach, o których pani wymieniła, ale zgodnie z własnym sumieniem, według mnie, każdy może zrobić jeszcze więcej, bo my o wielu rzeczach nie wiemy, one dopiero wychodzą. Najlepszym głosem dzisiaj tej wojny i całego narodu okazał się być prezydent Zeleński. Myślę, że nikt lepiej od niego nie konstruuje dzisiaj, nie myśli, tylko po prostu nie mogę sobie wyobrazić też, jak ci ludzie, do których on mówi otwartym tekstem, mogą dalej żyć sobie bezpiecznie w swoich willach, mieszkać i nie odpowiadać tym, o co się prosi. Boję się tylko, że przyjdzie im zaznać, że tak powiem, zupełnie innej sytuacji, to wtedy się szybko zbiorą do pomocy. W Polsce tutaj nie ma z tym żadnego problemu, bo Polska jest całkowicie po stronie prawidłowej, wszystko bardzo dobrze rozumie, a nawet powiedziałabym, że Polacy dużo wcześniej to wiedzieli i rozumieli niż sami Ukraińcy i dlatego ja się nauczyłam pewnych rzeczy w Polsce przez te 30 lat, za to ogromnie dziękuję i wierzę w to, że gdyby Ukraińcom dane było nauczyć się tego i pobudować niezależną Ukrainę tak szybko, jak Polska zdołała zbudować demokrację w Polsce, to by no, nie doszłoby do tego.
A takiej reakcji Polaków pani się spodziewała? No te relacje polsko-ukraińskie nie były takie idealne. Nie ukrywajmy tego.
To prawda, ale szczerze? Ja jestem przykładem tego, że zawsze na mojej drodze polsko-ukraińskiej wydarzały się cuda. W sensie takie właśnie ludzkie cuda, cuda we współpracy. Powiedziałabym, że dzisiaj nieskromnie, bo już w końcu ile mam lat, mogę mówić to, co myślę, że taka misja moja cała życiowa polegała na tym, żeby łączyć narody. I w moim otoczeniu to się udawało, więc zawsze wierzyłam, że my się dogadamy i do tego dążyłam. I myślę, że ten grunt był dosyć dobrze przygotowany, jednak sporo naszych rodaków przez tyle lat już tu było. I Ukraińcy dawno pokochali Polskę, we wszystkich wywiadach od lat mówię, że Ukraińcy kochają Polskę i stawiają ją za wzór, więc z naszej strony, powiedzmy ukraińskiej, nie byłoby oczywiście żadnych wątpliwości, że tak się stanie, ale Polacy z roku na rok, od 2004 roku, jak dziś pamiętam, kiedy poczułam na sobie po raz pierwszy pozytywną taką reakcję całego kraju na pomarańczową rewolucję i myślę, że krok za krokiem dopuszczali Polacy do serca tę Ukrainę właśnie przez to, że ona cały czas walczyła, próbowała, starała się. I w takiej sytuacji, do której już doszliśmy, to widocznie to się po prostu stało już spontanicznie, tak jak miało się stać. Oczywiście nikt nie przewidział, jaki to będzie konkretnie plan tej reakcji i tak dalej, ale ja zawsze wierzyłam w to, że w Polsce ludzie są serdeczni, dlatego tu mieszkam też i to całe zło, które do nas dociera, właśnie jest na szczęście w jakiś sposób, chociaż niwelowane przez to dobro, które wychodzi przede wszystkim z Polski, ale też z wielu innych krajów. Nie mówię teraz o wszystkich rządach, ale mówię o ludziach. Dlatego wierzę w to, że jednak ludzie w tym świecie mają coś do powiedzenia i że to ludzie przeważą w tej sytuacji i uratują życie, bo Rosja to się równa dla mnie dzisiaj śmierć, dla każdego, kto jej dotknie, a reszta świata jednak równa się życie i my musimy o to zadbać.
To trzymajmy się tej wiary, niech ona z nami zostanie i wszyscy wierzymy w to, że w końcu dobro zwycięży. Weronika Marczuk, Ukrainka mieszkająca w Polsce, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy, była naszym gościem. Jeszcze raz dziękuję i jak najwięcej tej nadziei pani i wszystkim Ukraińcom życzymy.
Dziękuję serdecznie, życzę naprawdę dobrych i spokojnych świąt. Życzę nam wszystkim, jak mówią Ukraińcy, peremohy, a Ukraińcom i moim wszystkim przyjacielom, którzy tam są w danej chwili, tego, żeby święta, które będą za tydzień, już były w wolnej Ukrainie.
Oby. Oby. Dziękujemy. A w naszej Wielkopiątkowej Akademii Życia teraz kolejny zapowiadany gość, filozof, etyk, profesor Jerzy Kopania. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam panią redaktor, witam państwa.
Wielki Piątek w Kościele Katolickim, czas wyciszenia i refleksji. I o te refleksje teraz poproszę. Patrząc na to, co od tygodni dzieje się w sąsiedniej Ukrainie, zastanawiamy się, co o tym wszystkim myśleć. A co pan myśli o tym, panie profesorze?
Ja przede wszystkim zauważę, że jest bardzo trudno myśleć. O tym się na dobrą sprawę nie da myśleć. To się przeżywa. Przeżywa się straszne rzeczy, które nigdy nie powinny się zdarzyć, ale które się zdarzają i które powtarzają się od wieków. I nie jest to pierwsza wojna przecież.
I nie pierwsza masakra ludności cywilnej.
I nie pierwsze akty ludobójstwa, bo to tak trzeba nazwać. Niestety to się dzieje obok, na naszych oczach. I co więcej, widzimy przecież, bardzo wyraźnie widzimy, że to można byłoby przerwać. I to bardzo szybko, gdyby była wola i determinacja polityczna. Gdyby nie kierowano się względami, zaraz bo nam się poziom życia obniży. Musimy dbać o naszą gospodarkę. Musimy dbać o to, żebyśmy, broń Boże, nie zamarzli. Płynie bez przerwy ropa naftowa, płynie gaz z Rosji na zachód. I ta straszliwa domieszka krwi ukraińskiej nie obniża jakości tej ropy i tego gazu.
Panie profesorze, ale pojawia się pytanie już na arenie międzynarodowej również takie, czy lepiej być, czy mieć? Co jest ważniejsze?
Przede wszystkim uważam, że każdy powinien sobie wreszcie uświadomić, że jeżeli chcemy zachować swój poziom życia kosztem ulegania agresorowi, kosztem ulegania bandycie, to wcześniej czy później nas to też dopadnie. Odwleczeńmy tylko ten czas konfrontacji. Nam się wydaje, że to tylko Ukraina poniesie koszty tego. Nie, koszty tego będą ponosić także kraje Zachodu. Jedne wcześniej, drugie później, ale jeżeli się temu nie sprzeciwimy, to wszyscy poniesiemy te koszty. I to nie jest kwestia być czy mieć, tylko kwestia, czy być uczciwym i zdeterminowanym w obronie innych ludzi, którzy są krzywdzeni to w straszliwy sposób, czy być po prostu wygodnym człowiekiem, a mnie to nie dotyczy. Otóż dotyczy ciebie także, dotyczy. To jest tylko kwestia odwleczenia w czasie, ale niedługo sam się z tym zetkniesz, jeśli nie sprzeciwisz się w porę, teraz właśnie. To jest to, co kiedyś w czasie rozpoczęcia II wojny światowej Churchill powiedział, bodajże Churchill, w Monachium, w słynnej ugodzie monachijskiej chciano zachować pokój kosztem hańby, ale okazało się, że i wojna nastąpiła, i hańba była jeszcze większa. I niczego się nie nauczyliśmy. To się powtarza.
Ale to teraz pan apeluje, panie profesorze, do możnych i wielkich, i silnych, i bogatych tego świata.
No tak, ale to przecież od nich zależy. To przecież nie my to zatrzymamy.
A co od nas zależy? Od nas, od pana profesora, ode mnie, od naszych słuchaczy?
Od nas zależy jednoznaczne wyrażanie swojego stanowiska. Takiego właśnie, jak przed chwilą je wyraziłem. Że nie możemy w imię naszych doraźnych interesów, w imię naszego doraźnego wygodnictwa godzić się na rzeczy przerażające. Mamy protestować, bo pamiętajmy, że możni tego świata, czyli w państwach demokratycznych, elity polityczne, one są przez nas wybierane. I tak czy inaczej, one jednak muszą się liczyć z głosem opinii publicznej, jeśli ten głos jest w miarę jednolity. A tego nie ma. Nawet w samej Polsce podnoszą się głosy, zaraz, czy my za daleko nie idziemy? Czy my popierając tak Ukrainę nie narażamy na szwank swoich interesów?
Powinniśmy poczekać, nie wychodzić przez szereg, poczekać na to, co zrobi Unia. Tak, tak.
Tak, nie wychodzić przez szereg. To ten szereg wyjdzie przed nas, dojdzie do nas. My nie wychodzimy przed szereg. My powinniśmy tylko konsekwentnie i stanowczo sprzeciwiać się i udzielać wszelkiej możliwej pomocy.
To, co my możemy zrobić, to wyrażać swoje stanowisko.
Zdecydowane
nie. Pan profesor to robi. Czy takim wyrażaniem stanowiska, też solidaryzującego się z walczącymi Ukraińcami i w ogóle z takim demokratycznym, sprawiedliwym światem, jest taki wpis w internecie, z którym się niedawno zetknęłam. Przemyślałam to. Jestem gotowa płacić 10 zł za chleb, więcej za gaz, za paliwo, za wszystko. Życie ludzkie jest najważniejsze. Wyrażam swoją solidarność, że jednak jestem gotowa ponieść każdą cenę, żeby jednak tę wojnę przerwać. Więc o takie stanowiska też chodzi, wyrażone w social mediach, w mediach społecznościowych?
Tak, między innymi o takie i może nawet przede wszystkim o takie. Bo spróbujmy się wczuć w tę sytuację, że ta wojna nie tylko na terenie Ukrainy się toczy, ale także na terenie Polski już, że się przeniosło. I co? I wtedy byśmy również tu pod bombami dywagowali, no ten Zachód nie udziela nam takiej pomocy, ale musimy go zrozumieć, bo przecież oni mają swoje interesy, bo przecież oni nie mogą. Czy też byśmy wrzeszczeli w rozpaczy, pomóżcie nam wreszcie. No to wczujmy się, właśnie to robią Ukraińcy. Mówią, pomóżcie, to dlaczego im nie pomagamy w sposób skuteczny, chociaż możemy to zrobić.
Poza tym to wcale nie jest ich wojna, to też jest nasza wojna. Oni walczą też o nas.
Tak, tylko pytanie, ile ludzi to rozumie u nas.
To nie jest pierwsza wojna taka, nie jest pierwsze takie ludobójstwo i wcale nie musimy się cofać do czasów II wojny światowej i do obozów koncentracyjnych, ale wystarczy wspomnieć Srebrenicę, Syrię, Czeczenię. To dobrze, że my te obrazki z Buczy, z innych miejscowości oglądamy?
niedobrze, bo ja wolałbym, żeby czegoś takiego w ogóle nie było, prawda, ale...
Wolałby niestety... pan to w liczbach na przykład, że tyle dzieci zginęło, tyle cywilów i tak dalej? To by przemówiło tak samo?
To jedno drugiemu nie przeczy, ale to, co pani powiedziała na początku, jest bardzo ważne. Była Srebrenica, była Aleppo, była Czeczenia. Były takie same obrazki i widzieliśmy te obrazki na ekranach telewizorów z Aleppo czy z Czeczenii. Tam także ginęli ludzie.
Ale w minimalnym stopniu nam to pokazywano wtedy.
Nie sądzę, żeby to była tylko kwestia wielkości przekazu. Wystarczająco wiedzieliśmy, żeby się orientować, co tam się dzieje.
Ale nie chcieliśmy
Tyle,
wiedzieć.
Że to działo się dość daleko. To nas nie dotyczyło. My się nie obawialiśmy, że działania wojenne w Syrii przeniosą się do Polski. Dopiero teraz obawiamy się, bardzo się obawiamy, że działania z Ukrainy przeniosą się do Polski. A skoro tak się obawiamy, to wtedy jesteśmy gotowi współczuć Ukraińcom. Tak? Wtedy dociera do nas ogrom cierpienia, ogrom zbrodni, jakie tam się dokonują. A może by się one nie dokonywały, gdyby wcześniej była taka postawa, niezależnie od tego, w jakiej odległości od nas dokonują się te straszliwe rzeczy. Niestety, to jest kwestia naszej natury. Jak coś jest daleko, jak mnie tak bezpośrednio nie dotyczy, to bardziej jestem obojętny. Był taki XVII-wieczny myśliciel i aforysta francuski, książę de La Rochefoucauld, który bardzo złośliwe, ale niesłychanie trafne formułował aforyzmy. I przypomina mi się jeden taki jego aforyzm. Otóż mówił on tak. Wszyscy mamy w sobie dość siły, aby znieść cierpienia naszych bliźnich. Bo to dotyczy kogoś innego, bo to jeszcze mnie nie dotyczy. Bo jak to się dzieje w Aleppo, to do mnie nie dojdzie. A jak się dzieje w Kijowie, to już może do mnie dojść.
No jak we Lwowie, to już słyszymy.
A jak
już
w Lwowie,
słyszymy.
To jeszcze bardziej. Tak.
Pytanie, czy to, czego jesteśmy teraz świadkami, czegoś nas nauczy, czy zmieni nas jako ludzi. Do tych rozważań wrócimy już za moment. Wracamy do naszych wielkopiątkowych rozważań. W studiu przypomnę filozof, etyk, profesor Jerzy Kopania. Panie profesorze, w tak krótkim czasie tyle traumatycznych doświadczeń. Najpierw pandemia, coś co na początku było absolutnym szokiem, abstrakcją w naszym poukładanym, przewidywalnym świecie, a teraz wojna tuż za granicą, coś niewyobrażalnego, zaskakującego swoim okrucieństwem, niegodnym człowieka. To musi odcisnąć na nas piętno, odciśnie, czegoś nas nauczy?
No, jak dotąd ktoś tak zauważył, złośliwie, a trafnie. Podobno historia jest nauczycielką życia, ale jak dotąd, to z historii tylko jedna nauka płynie, ta mianowicie, że niczego się nie uczymy. No, jeżeli przez tyle wieków kolejne wojny, kolejne okrucieństwa, kolejne akty ludobójstwa niczego nas nie nauczyły, to właściwie na jakiej podstawie ja mam sądzić, że akurat to nas czegoś nauczy?
Bo wierzymy w człowieka jednak. Ja wierzę.
No ale przez tyle wieków też wierzyliśmy jakoś w człowieka i przez tyle wieków ciągle, nieprzerwanie, tu czy tam, ale mordowaliśmy się wzajemnie.
Ale cały świat jest zadziwiony i pan profesor pewnie też postawą Polaków, kiedy ta wojna wybuchła. Wszyscy otworzyliśmy serca i to trwa już drugi miesiąc. No, to pana musiało zaskoczyć.
A nie, to mnie wcale nie zaskoczyło, bo co jak co, przy całym moim krytycyzmie do własnego narodu, to pewne rzeczy jednak dostrzegam i jestem z nich dumny. Jestem dumny z tego aspektu naszego narodowego charakteru, który nam każe ujmować się za innymi, który nam każe otwierać się na innych, udzielać im pomocy. Mamy swoje wady i to bardzo poważne. Ale mamy i też tę zaletę, że potrafimy współczuć. Potrafimy współczuć zarówno w skali indywidualnej, jak i w skali takiej społecznej. I to hasło za wolność waszą i naszą u nas nigdy nie było hasłem pustym. Myśmy to zawsze realizowali. Pewnie, że pewien brak rozsądku narodowego sprawiał, że nie najlepiej na tym wychodziliśmy. Ale samo w sobie to dobrze o nas świadczy. Jesteśmy jako naród ludźmi, którzy potrafią innym współczuć, potrafią im pomagać. Mam wrażenie, że poziom naszego narodowego egoizmu jest mniejszy niż średni poziom egoizmu europejskiego. I bardzo się z tego cieszę.
A ja też wierzę, nie wiem, mam nadzieję, że ta wiara nie jest podszyta naiwnością, że my jako naród nie bylibyśmy zdolni do takiego bestialstwa, jakiego dopuszczają się Putinowcy, no bo żołnierzami ich nie można nazywać. Myślę, że nie zasługują na to miano. Czy pan uważa, że w sytuacjach ekstremalnych też moglibyśmy dopuścić się czegoś takiego, żeby nie tylko bezmyślnie mordować cywilów, ale jeszcze grabić?
Nie chcę dopuszczać do siebie takiej myśli. Nie dopuszczam do siebie takiej myśli. Nie wierzę, że my, Polacy, bylibyśmy zdolni do takiego bestialstwa. Oczywiście jestem na tyle realistą, że zdaję sobie sprawę, że u nas, jak i w każdym narodzie, są jednostki, poszczególni ludzie zdolni do aktów podłych, straszliwych,
okrutnych. Są psychopaci, socjopaci.
Tak, tak, są. W każdym narodzie są. Ale myślę, że w masie to jak dotąd tylko dwa narody okazały się jako narody właśnie zdolne do bestialstwa. To były Niemcy w czasie II wojny światowej i to są Rosjanie teraz. Ale powiedziałbym, że nie tylko teraz, bo przecież jak sobie przypomnimy z historii, co się działo pod koniec XVIII wieku, w 1794 roku, kiedy Polska znikała z mapy Europy i wojska rosyjskie wkraczały do Polski, zgniatały insurekcję kościuszkowską, słynna rzeź Pragi. Przecież to, co wtedy wyprawiały wojska Suworowa, to jest dokładne teraz powtórzenie tego, co się dzieje w Buczy, w Mariupolu. Dokładnie takie samo zachowania. I proszę zauważyć, ja mówię, że dwa narody się tak ukazały jako zdolne do bestialstwa, ale jest pewna różnica. Jednak Niemcy nie czczą pamięci, ja wiem, von dem Bacha Zalewskiego na przykład, czy innego Himmlera.
Przepraszają nawet.
Natomiast Rosjanie nazywają imieniem Suworowa swoje akademie wojskowe, jakieś tam pułki i tak dalej.
I mają pretensje, że my pomniki Stalina niszczymy.
Tak, i oni się do tej tradycji ludobójczej przyznają, jawnie przyznają. Nie widzą w tym nic złego. Jakiekolwiek okrucieństwa by czynili, to zawsze w przekonaniu, że bronią słusznej sprawy.
I Katyń już tyle lat wypierają. To jest naród, który się nie zmieni, który to barbarzyństwo, tę dzikość, to bestialstwo ma we krwi, w swojej mentalności, w krwiobiegu.
No, tak, często się tak mówi. Mówi się o tym, że jest to pewna cecha cywilizacyjna, że Rosjanie w średniowieczu, przecież zdominowani, podbici całkowicie przez Mongołów, przejęli tę cywilizację turańską, cywilizację stepów, cywilizację przerażającą w swym okrucieństwie, a mogącą istnieć tylko pod warunkiem rozprzestrzeniania się drogą wojny. Jest w tym dużo prawdy. Ale pytanie polega na tym, czy rzeczywiście takie uwarunkowania są trwałe w danym narodzie. Czy nie można tego zmienić?
Ale długo się już utrzymują.
Ale czy myśmy robili cokolwiek w kierunku zmiany tego, takiego oddziaływania na Rosjan, żeby ta cywilizacja, straszliwa cywilizacja turańskiego wschodu, żeby ona obumierała, a rodziła się na tym miejscu cywilizacja nowa, pochodna od naszej cywilizacji. Myśmy raczej w imię własnego bezpieczeństwa, ściślej może nawet w imię własnych interesów, myśmy zostawiali swobodną rękę Rosji, byle to nas nie dotyczyło. I mamy teraz skutki tego. A zważmy na to, co się dzieje na Ukrainie. Przecież te tereny, kiedyś wchodziły w skład Rzeczypospolitej. Rzeczypospolitej obojga narodów. I tam, na tych terenach, ścierały się ze sobą wpływy dwóch cywilizacji. Tej moskiewskiej i tej polskiej, tej łacińskiej. I teraz widać, jakie to odniosło rezultaty. Że ci Ukraińcy już nie należą do cywilizacji wschodu. Oni są Europejczykami.
I chcą nimi być.
I chcą nimi być. I tylko straszliwy, przerażający żal, że takim wielkim kosztem. I to oznacza, że jest możliwa zmiana. Jest możliwa zmiana. A zatem nie na tym polega problem, że mamy zerwać wszelkie kontakty z Rosją. Tylko jakie kontakty mamy utrzymywać? Jakie warunki stawiać im w zamian za takie czy inne formy partnerstwa? Jak dotąd jedynym warunkiem jest, żeby nam dawali surowce energetyczne, my będziemy im płacić, prawda, i niech oni się nie wtrącają do nas.
Ale wracając do Ukraińców i do Wielkiego Piątku, my chrześcijanie wiemy, że Chrystus zmartwychwstanie. No i będziemy się cieszyć w niedzielę i śpiewać Alleluja. No kiedy Ukraina będzie nadal unurzona we krwi, jak się zatem, panie profesorze, cieszyć i śpiewać Alleluja w takiej sytuacji? Zważywszy, że jesteśmy narodem empatycznym i współczującym.
No, jeżeli będą nam wtedy towarzyszyły myśli o tych straszliwych zdarzeniach, które się na Ukrainie rozgrywają, no to ja nie jestem w stanie wtedy wykrzykiwać Alleluja, bo to jest nie do pogodzenia. I ja tylko mogę mieć nadzieję, że chrześcijaństwo, które w pewnym sensie jest religią cierpienia, bo przecież na zbawczej męce jest ono ufundowane, zbawczej męce Chrystusa, że to chrześcijaństwo jako religia cierpienia jest religią racjonalną, realistyczną, bo ten świat jest pełen cierpienia. Ale zarazem ta religia daje nam nadzieję, że to przecież od nas, tylko od nas zależy, czy my to cierpienie będziemy zadawać innym ludziom. I czy my będziemy zachowywać się tak, że ci, którzy znajdują upodobania w tym zadawaniu cierpienia, czy będą przez nas powstrzymywani, czy też damy im własny święty spokój, wolną rękę. Ja chciałbym, aby w tej straszliwej sytuacji, jaka się rozgrywa za naszą wschodnią granicą, żeby w tej sytuacji tegoroczne święta Wielkiej Nocy, święta Zmartwychwstania Pańskiego, były świętami duchowej jedności z tymi, którzy cierpią, ale zarazem były świętami refleksji nad nami samymi, nad tym, na ile my przyczyniamy się do zmniejszania cierpienia w świecie, a na ile, wręcz przeciwnie, przyczyniamy się nieraz nieświadomie do zwiększania ilości cierpienia. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, nie mamy tego w świadomości, że nasza postawa, nasze działania faktycznie powiększają cierpienie innych ludzi. No to przynajmniej w czasie tych świąt nie nastawiajmy się tylko na tę ich stronę radosną, ale także dokonajmy refleksji na podstawie, na bazie tego ciemnego aspektu świąt Wielkiej Nocy. Tego ciemnego aspektu, który polega na tym, że zmartwychwstanie, odrodzenie musiało się dokonać kosztem uprzedniego cierpienia. I tego cierpienia właściwie człowiek nie chce. Przecież ludzie nie chcą cierpienia. Chrześcijaństwo jest religią cierpienia, to prawda. Krzyż symbolizuje cierpienie, zbawcze cierpienie Chrystusa. Ale zarazem my, chrześcijanie, posługujemy się symbolem, używamy symbola krzyża w imię odwrócenia cierpienia, odsunięcia cierpienia od nas. Jest taki piękny fragment w jednym z dramatów Wyspiańskiego, Wyzwolenie. Kiedy bohater tego dramatu wraca do rodzinnego domu i wypowiada takie słowa. Krzyż Boży kreślę na progu. Nie po to, bym krzyż przyjmował, lecz byś mnie, Boże, od męki krzyża zachował. I przemyślmy te słowa, przemyślmy to. Naszym zadaniem nie jest tylko próba wczuwania się w mękę Chrystusa. Naszym zadaniem jest, aby ta męka Chrystusa, Jego zbawcze cierpienie, nas doskonaliło. Doskonaliło nas także w tym i przede wszystkim w tym aspekcie, iż byśmy nikomu krzywdy nie wyrządzali, a widząc krzywdę, abyśmy się jej sprzeciwiali. I to jak najmocniej, całym sobą niejako.
I z tym Państwa zostawiamy w ten Wielki Piątek. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.